Wieczorem kanał Komanów, ja nazywam się Sławek Kulesza. W dzisiejszej audycji, której w ogóle wieczorynkę już od 8 sezonów możecie słuchać, w tym sezonie każdą nieparzystą sobotę miesiąca, czyli tak jak dzisiaj, 2 maja, następnie spotkamy się za 2 tygodnie 16, akurat przypadają parzyste dni miesiąca, ale nieparzyste soboty. Dzisiaj mówimy o tym, co się wydarzyło 40 lat temu w Czarnobylu, okrągła rocznica tego smutnego wydarzenia. Wspomniałem, co się działo w samej elektrowni, jak splot głupoty i nieszczęśliwych decyzji, nieszczęśliwych przypadków spowodował największą katastrofę w historii cywilnej energetyki na świecie. No, Fukushima nieporównywalna jest, tak samo jak awaria czy incydent w elektrowni Three Mile Island w Stanach Zjednoczonych, czy w inne incydenty, do których doszło między innymi w Wielkiej Brytanii, w innych krajach, które rozwijały energetykę jądrową. No to, co się stało w byłym Związku Radzieckim, w Czernobylu, jest w ogóle nieporównywalne. Wspomniałem, że blokada informacyjna była. Rosjanie oczywiście od razu nabrali wody w ustach. To nie my, nic tu u nas się nie dzieje, mimo że z zachodu oczywiście docierały już doniesienia o tym, że jest jakaś chmura promieniotwórcza, dotarła do granic tych państw, zwłaszcza ze Szwecji. Szwedzi jako pierwsi zaalarmowali. Co zrobili Rosjanie? Związek Radziecki i oczywiście Polska razem ze swoimi sojusznikami w cudzysłowie, zaczęli powtarzać, że to prawdopodobnie efekt jakichś francuskich prób na atolu Mururoa. Faktem jest, że w latach 80. obie strony, obie strony tego głównego konfliktu, jaki wówczas przebiegał, to znaczy wschód i zachód, intensywnie wykonywały próby jądrowe, wojskowe w różnych obszarach na ziemi. Rosjanie, poligon w Semipałatyńsku głównie, zachodnie państwa, no to już różnie, Francuzi na atolu Mururoa, Brytyjczycy też jakieś próby podziemne, dokładnie nie pamiętam nawet miejsc, Amerykanie, no to w Nevadzie, na pustyni, także dużo się wtedy działo, no i to był dobry pretekst, żeby się wytłumaczyć z tego incydentu, aczkolwiek no, charakterystyka skażenia nie była taka jak podczas wybuchów wojskowych, jak podczas próbnych eksplozji jądrowych. No to było ewidentnie coś, co wydostało się z reaktora jądrowego, a nie podczas wybuchu. Także to wytłumaczenie szybko upadło. No i Rosjanie, chcąc nie chcąc, przyciśnięci do muru, musieli przyznać, że to u nich faktycznie doszło do delikatnej awarii, jak to początkowo mówili. Wszyscy się oczywiście z tego śmiali. Wszyscy, którzy pamiętają realia PRL-u i jak wówczas propaganda zaciemniała obraz rzeczywistości, co w gruncie rzeczy i dzisiaj dalej się dzieje. No to również media są czwartą władzą i wcale nie oznacza to, że skoro żyjemy w XXI wieku, to jest pod tym względem znacząco lepiej. Również dzisiaj media potrafią pudrować rzeczywistość, a w każdym razie mocno ją deformować, to co się dzieje. Ale to nie o tym, do brzegu. W każdym razie blokada informacyjna ze strony ZSRR, nabrano wody w ustach, mimo że w tym czasie oczywiście w samym Czarnobylu już trwała akcja usuwania skutków. Wysiedlono całe okoliczne miasteczko, w którym mieszkała załoga elektrowni wraz z rodzinami, Prypeć została wysiedlona. Powiedziano początkowo ludziom, że zostają wysiedleni tylko na kilka dni i że za jakiś czas wrócą, natomiast no, już nigdy tam nikt nie wrócił, co też po latach okazało się chyba być decyzją błędną. Ale to były problemy rosyjskie. U nas nie wiedziano, co się dokładnie zdarzyło, ponieważ mimo że Związek Radziecki był formalnie naszym sojusznikiem, no to jednak traktował nas po macoszemu, z buta i dawkował nam te informacje, w związku z tym nasze władze też nie wiedziały za bardzo, co się stało, no i musiały działać trochę w warunkach no, niepewności. Jak po latach wspominał szef komisji rządowej, która została wówczas powołana do jakby zapobiegania skutkom tej katastrofy, profesor Zbigniew Jaworowski, nieżyjący już od kilkunastu lat, profesor Zbigniew Jaworowski, szef Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej, ówczesny. To on wydał polecenie, aby dzieciom, kobietom, chyba też kobietom w ciąży, tego nie jestem pewien, natomiast dzieciom, aby podawać płyn Lugola, czyli roztwór jodu, roztwór jodu, który miał zatrzymać wchłanianie tego promieniotwórczego jodu przez tarczycę. Co swoją drogą, sam płyn Lugola, powszechnie używany w technice do różnych celów, sam płyn Lugola dla ludzi był nieszkodliwy, więc zdecydowano się go podawać, nawet na zapas, tak powiedzmy, na zaś trochę, no, bo przyjmowano czarniejszy scenariusz, niż się później okazało, jakim on był. Więc sam profesor Zbigniew Jaworowski przyznał, że decyzja o wydaniu płynu Lugola była błędna, ale gdyby jeszcze raz miał ją podjąć w tych warunkach, w których ją podejmował, to zrobiłby to samo, bo kierował się, no, swoją najlepszą wiedzą i chęcią zabezpieczenia ludności. Sam pamiętam, bo oczywiście wypiłem płyn Lugola, rok 86, szkoła podstawowa. Co najlepsze, w żaden sposób nie przygotowano nas do przyjmowania tego płynu. On jest okropny w smaku. Co prawda wyglądał jak Coca-Cola, po prostu na którejś lekcji. To chyba już było na początku maja, bo incydent zdarzył się, tak jak mówiłem, z piątku na sobotę. Przez pierwsze dni w ogóle było cisza. Ludzie nawet w pochodzie pierwszomajowym, 1 maja, tydzień później poszli. Nic nikomu nie mówiono. Co prawda plotka krążyła, że coś się dzieje, że coś u ruskich się stało, ale nikt nic nie wiedział, a plotka, wiadomo, ma wielkie oczy i duże uszy i krąży i żyje swoim życiem. Więc do końca nie wiedziano, co tam się tak naprawdę zdarzyło. Ludzie byli trochę poddenerwowani. No i nagle nic tego, nic owego, po przyjściu do szkoły na początku maja wyrwano nas z lekcji, całą klasę zaprowadzono do gabinetu pielęgniarki i ustawiono w kolejeczkę i każdemu dano do ręki taki mały kieliszek, do którego wlewano płyn przypominający kolorem Coca-Colę. No, tylko że w smaku to było okropne. Smaku to już absolutnie Coca-Coli nie przypominało. Nie pamiętam tego smaku. Wiem tylko, że był okropny i że wiele osób, wiele dzieciaków po prostu nie wytrzymywało i zwracało to wszystko, bo to naprawdę wykręcało. Nie było to przyjemne, ale nikt nam nie powiedział, dlaczego to jest robione i czy to dobrze na nas zadziała, czy nie. Dopiero później powiedziano, że to płyn Lugola i tak dalej, ale to wszystko działo się po fakcie. Także profesor Jaworowski uznał po latach, sam przyznał, że było to całkowicie niepotrzebne. No, na szczęście sam płyn Lugola jest dla organizmu obojętny, więc nawet jeżeli został ten płyn podany, to nie powinien był żadnych skutków negatywnych dla zdrowia młodzieży mieć. A wszystko przez blokadę informacyjną, wszystko przez to, że względy ideologiczne wygrały ze zdrowym rozsądkiem i jakimś takim instynktem samozachowawczym. No niestety. Tak wyglądały te okoliczności awarii w Czarnobylu, jak po latach wspominam. W gruncie rzeczy dosyć, no, był to jeden z gwoździ do trumny, no, nie tylko naszego programu budowy elektrowni jądrowej, tak jak wspominałem wcześniej, ale także chyba był to jeden z ostatnich już podrygów, kolejny gwóźdź do trumny samego systemu komunistycznego. Niedługo po tym Związek Radziecki zaczął się rozpadać już definitywnie, no i widać było, że ta ideologia już takiego wielkiego obozu nie jest w stanie dłużej sklejać. Szkoda, że stało się to w takich okolicznościach. No ale cóż, katastrofa zdarzyła się. Dzisiaj byśmy byli mądrzejsi, dzisiaj prawdopodobnie inaczej byśmy postępowali, o czym chociażby świadczy sposób postępowania po katastrofie w Fukushimie, która nie była spowodowana żadnym błędem ludzkim, a splotem nieszczęśliwych zdarzeń naturalnych, czyli tsunami plus jeszcze fatalne zbiegi okoliczności geologiczne. No, było tam kilka rzeczy, ale tu akurat już żadnego czynnika ludzkiego Winić za to nie można. No natomiast w przypadku katastrofy w Czarnobylu, mimo że też był to splot różnych zjawisk, to jednak ta głupota ludzka, co tu dużo mówić, no głupota, zwykła głupota i zaślepienie ideologiczne, to było chyba moim zdaniem najważniejsza, główna przyczyna tego wszystkiego, że taka katastrofa się zdarzyła. No trudno, miejmy nadzieję, że następnym razem będziemy mądrzejsi. I że wyciągnęliśmy odpowiednie wnioski, jak postępować dalej. Ja się już żegnam, nasz czas dobiega końca. Serdecznie dziękuję za spędzenie z nami tej godziny, ale nie odchodźcie od odbiorników, bo radio WMFM podczas majówki ma dla Was fantastyczną ofertę. Spędzajcie z nami każdą wolną chwilę. A jeżeli nie możecie nas słuchać online, to zapraszam do podcastów. Linki do podcastów na stronie www.uwmfm.pl albo także na naszym facebookowym profilu Radia UWMFM, najlepszego akademickiego radia w całej galaktyce, nadawanego z najlepszego kampusu uniwersyteckiego w całej galaktyce i w całej części, najbliższej części naszego wszechświata. Ja nazywam się Sławek Kulesza, kłaniam się nisko, zapraszam za 2 tygodnie do kolejnej, 19 już w tym sezonie, wieczorynki naukomanów. A teraz życzę już udanej majówki. Do usłyszenia.